Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Dziś naszym gościem jest Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie, panie pośle.
Witam pana, witam państwa również serdecznie, może jeszcze bardziej, tak licytuję.
Dzisiaj zaczyna się maraton w Parlamencie Europejskim, kilkudniowa sesja plenarna. I czego tam nie ma w tym programie, tak jak sobie przeczytałem? Pewnie ma pan też przed sobą tę agendę. Wprowadzenie zerowej stawki VAT-u na szczepienia i dostawy szczepionek na COVID-19. Debata na temat aborcji w Polsce, cokolwiek to znaczy. A także mowa będzie o budżecie unijnym na lata 2021-2027. I to jest ciekawe, zwracam o to uwagę. Dlaczego na końcu jest taka kolejność? Bo wychodzi na to, jakby to był najmniej ważny temat.
To tak, właśnie wspomniałem o tym z jednym z moich artykułów, że to trochę dziwne, że coś, co jest kluczowe z punktu widzenia przyszłości Unii Europejskiej, zwłaszcza gdy chodzi o finanse, o gospodarkę, a więc także na przykład inwestycje, nie jest pierwszego dnia, nie jest drugiego dnia, jest de facto dnia trzeciego i to niejako ukryte w ramach debaty o najbliższym szczycie unijnym, szczycie Rady Europejskiej. No cóż, Parlament Europejski uznał, że niektóre kwestie, czy szereg kwestii jest pilniejszych, trochę to dziwne, ale jest faktem. Niemniej jednak na pewno ta debata zdominuje wszystko inne i na pewno ona będzie najbardziej zapamiętana. Chociaż podkreślam jeszcze raz, pewnie do tego czasu, czyli do dnia jutrzejszego, nie będzie jeszcze rozwiązania
to prawda.
Tych rokowań.
Panie pośle, jeżeli to jest temat numer jeden, to pewnie mówi się o tym na korytarzach w Strasburgu, w Brukseli. I jakie głosy pan tam słyszy? Ja nie myślę o takich głosach dyżurnych, czy o politycznym, partyjnym przekazie dnia, ale tak to, co między sobą mówią politycy unijni czy europejscy. Jest zrozumienie dla polskiego weta, czy jednak duże wkurzenie na postawę Polski i Węgier?
Dobre pytanie. Myślę, że to się trochę inaczej rozkłada geograficznie. Mianowicie nasz region ma spore zrozumienie dla argumentów polskich, węgierskich, słoweńskich. Natomiast Europa Zachodnia, dawne WG, dawna piętnastka, przyzwyczajona do tego, że kraje, które doszły w ostatnich 16 latach do Unii Europejskiej, to dla nich głównie wielki rynek zbytu, wielki rynek taniej siły roboczej, jak to się określa, może mało humanistycznie, nagle formułuje własne interesy. No to się oczywiście nie może podobać, ale to nie jest pierwszyzna. Każdy kraj, który formułuje żądania, który dba o te interesy, spotyka się z kontrą. Przypomnijmy, jak blisko 6 lat temu atakowano Wielką Brytanię i Iron Lady, żądane premier królewskiej mości Margaret Thatcher, gdy ta upominała się skutecznie, chociaż była pod ostrzałem artyleryjskim tych samych mediów i tych samych środowisk politycznych, co dzisiaj Węgry i Polska, gdy upominała się o znaczącą idącą w miliardy funtów ulgę, rabat do Polski Londynu do kasy w Brukseli.
No jasne, to jest gra interesów, wszyscy o tym wiemy. Temu też służy weto i weto nieraz było wyciągane na stół negocjacyjny w historii Unii Europejskiej. To nie jest problemem. Natomiast czy w tej konkretnej sytuacji, a mówimy o kryzysie pandemicznym, o upadających gospodarkach, no i też sytuacji politycznej, bo mamy ten kontekst nie tylko finansowy, bo z reguły weto było stosowane przy sprawach czysto finansowych. Teraz są też jakieś względy ideologiczne, ale nie boicie się, że w tym momencie jest to jednak broń atomowa. Właśnie ze względu na pandemię chociażby.
Zwracam uwagę, że gdy chodzi o stosowanie weta Polska nie jest tutaj wcale liderem. Jesteśmy pod koniec pierwszej dziesiątki, gdy chodzi o statystykę używania tego instrumentu.
Inne kraje, bardziej grożenia nawet niż używania.
Z dawnej, ja mówię o używaniu, konkretnie Niemcy, które dzisiaj są bardzo złe, że Polska grozi wetem. Tego weta używały częściej niż Polska, mimo co Francji i Belgii, bo te kraje są wręcz liderami tej klasyfikacji, Paryż czy Bruksela, bardzo często wetują to, co Bruksela, ale nie w sensie narodowym, tylko unijnym, proponuje. Natomiast ja tylko przypomnę, że na przykład Hiszpania, która dzisiaj oczywiście chce, żeby Polska z weta zrezygnowała, sama zaszantażowała Polskę, Czechosłowację wtedy jeszcze i Węgry, te trzy kraje jeszcze przed rozwodem na Czechy i Słowację, te kraje chciały podpisać układ stowarzyszeniowy ze Stronami Europejskimi, rok 91. Wówczas Hiszpania powiedziała, że właśnie weto, dopóki Bruksela nie zmieni traktatu akcesyjnego, czyli nie powiększy akwenów połowowych dla rybaków hiszpańskich. Każdy kraj gra swoje.
Z całym szacunkiem, panie pośle, dla rybaków hiszpańskich, ale tym razem mamy sytuację, w której cała Europa jest po uszy w pandemii. Może jakby to jest moment
na to? Ja mówię o mechanizmie. Każdy kraj twardo walczy o swoje interesy. Mhm. Jeżeli dzisiaj Polska zgodzi się na ten wprowadzenie tego instrumentu, w cudzysłowie praworządnościowego, to jest to niemalże gwarancją, że za rok, za dwa czy za trzy lata, pod byle pretekstem, bo te kryteria są bardzo nieprecyzyjne, na co zwracała zresztą uwagę na przykład taka instytucja Unii Europejskiej jak Europejski Trybunał Obrachunkowy, European Court of Auditors, czyli w Luksemburgu, która to instytucja skrytykowała te regulacje proponowane przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i prezydencję Niemiec w tej chwili, czy służby prawne Rady Europejskiej. To jest podział w Unii Europejskiej, nie jest podział tylko i wyłącznie Polska, Węgry, Słowenia kontra Unia, tylko jest to podział wewnątrz instytucji unijnych, co mocno podkreślam. To jest tak nieprecyzyjne zapisy, że Unia może za jakiś czas, prawem kaduka, na zasadzie widzimisię, odebrać pieniądze należące się krajom członkowskim.
Kraje członkowskie się tego nie boją, skoro na przykład może być to użyte równie dobrze przeciwko, no ja nie mówię Niemcom czy Francji, bo pewnie tym dwóm państwom krzywda się nigdy nie stanie w Unii, ale myślę o każdym innym państwie, nie wiem, Malcie, Bułgarii, Słowacji. Ktoś może powiedzieć, na przykład u was były mordy polityczne, czy próby na przykład przejmowania przez państwo mediów, bo były takie sytuacje w państwach, które nie są w tej chwili stawiane pod pręgierze.
Tak, pan wymienił tutaj akurat dwa kraje, gdzie mordowano dziennikarzy, słusznie, panie redaktorze, czyli Malta i Słowacja, dziennikarzy śledczych. I o tym były debaty w Parlamencie Europejskim, ale sankcji nie. Więc oczywiście, że te kraje po cichu nam sprzyjają. Natomiast tak jak Węgry zgłosiły weto, zanim to czyniła Polska i wykonały pewną robotę za nas niejako, tak samo tutaj te kraje naszego regionu niejako sympatyzują z nami po cichu.
Tylko niewiele z tej sympatii wychodzi w tej sytuacji, bo politycznie potem głosują za. I to jest problem z punktu widzenia tych mechanizmów, które Unia próbuje wprowadzać.
Pytał pan, czy nas wspierają. Mhm. Takie sygnały otrzymujemy. To, co stało się ze strony Budapesztu, czyli to formalne weto, spowodowało, że wracamy do stołu negocjacji, a prezydencji Niemiec powinno zależeć, żeby uchwalić budżet, nie tylko także Recovery Fund, Fundusz Odbudowy, ekologiczny, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w czasie najbliższych kilku tygodni do końca prezydencji niemieckiej. Inaczej będzie to jednak będzie to szkodliwe dla wizerunku Niemiec, jeżeli po raz pierwszy w historii ten budżet 7-letni nie zostanie uchwalony przed jego rozpoczęciem.
Panie pośle, czy nie boisz pan trochę jakiegoś takiego obejścia, bo George Soros, słynny George Soros, sugeruje, że nawet gdyby przejąć prowizorium budżetowe i funkcjonować według tych ram finansowych z lat 2014-2020, to i tak na podstawie tego mechanizmu można Polskę pozbawić funduszy, bo nie przestrzegają tego mechanizmu praworządności, o którym on mówi, czyli można jakby zadziałać w tym momencie, łącząc nawet to z tym poprzednim budżetem. Mówię o tym nowym mechanizmie. A z kolei Guy Verhofstadt, ulubieniec pański, nieraz o nim rozmawialiśmy, mówi, że tak naprawdę możliwa jest także jakaś rozszerzona współpraca państw członkowskich, części państw członkowskich, które na przykład między sobą podpiszą takie rozszerzone porozumienie dotyczące na przykład funduszu antykowidowego.
George Soros jest amerykańskim miliarderem. Myślę, że tę sprawę załatwimy w Europie i nie potrzebujemy ingerencji zewnętrznych. To po pierwsze. Po drugie, co do wypowiedzi Verhofstadta, a także premiera Holandii Marka Rutte, to przypomnę, że gdy w lipcu po fiasku pierwszego szczytu Unii Europejskiej propozycją w zasadzie identyczną wyszedł jako pierwszy premier Węgier Viktor Orban, który zaproponował porozumienie międzyrządowe, to wówczas na niego nawrzeszczano, skrytykowano, że jak to on omija Unię, że on zmniejsza rolę Unii, wyraźnie chcą zawsze przy budżecie, że jest antyunijny. Dzisiaj te same środowiska, które krytykowały, klaszczą w dłonie, gdy mówi się o porozumieniu międzyrządowym. Oczywiście to porozumienie uderzałoby w Polskę czy Węgry, więc z punktu widzenia polskiego podatnika jest rzeczą złą.
Jest to realne?
Myślę, że byłoby to z punktu widzenia przyszłości Unii fatalne. Nie wierzę w taki scenariusz. Oznaczałoby to tak naprawdę całkowite odejście od załatwiania spraw kluczowych jednak przy udziale poszczególnych krajów członkowskich. Zawsze do tej pory EWG, potem początkowo Unia Europejska była silna dzięki temu, że państwa miały poczucie partycypacji, udziału w decyzjach, także te mniej zamożne czy mniejsze.
Czy Unia w takim kształcie, w jakim w tej chwili zmierza, to już ostatnie pytanie, ma szansę przetrwać jako wspólnota? Czy pytam bardziej o to, czy jest pan nadal optymistą, eurorealistą, czy raczej coraz większym sceptykiem, jeśli chodzi o projekt europejski?
Zawsze byłem eurorealistą. Natomiast teraz mam takie poczucie, że po Brexicie, po tym jak Wielka Brytania odeszła, bardzo silna ekonomia, gdy Unia przegrywa rywalizację ekonomiczną, już tam nie mówię o USA, ale o Azji, gdy Unia zajmuje się sporami wewnętrznymi, zamiast odpowiedzieć na pytanie, dlaczego słabnie, myślę, że w tej chwili Unia jest na zakręcie. I grozi jej to, że może wjechać na taką równię pochyłą. Oby tak się nie stało, jesteśmy częścią tej wspólnoty i pozostaniemy w Unii względów geopolitycznych, a także ekonomicznych przez najbliższe lata, bo przecież już po koniec tej dekady Polska stanie się, i dlatego trzeba ten budżet wykorzystać, dlatego nie należy pozwolić na jakieś instrumenty, które pozwalają pieniądze zabrać. Polska stanie się płatnikiem netto. W roku 28-29 Polska będzie więcej dawać do kasy Unii Europejskiej, niż to brać. Będzie płatnikiem netto jak Niemcy, Austria, Szwecja, Francja, Holandia czy inne kraje. Dlatego też
usiąść i negocjować.
Eurosceptyczne będą silniejsze w Polsce niż teraz.
Tak, to zobaczymy tylko, jak to wyjdzie w praniu. Mamy jeszcze jedno posiedzenie 11-12 grudnia Rady Europejskiej. Zobaczymy, co tam zostanie postanowione. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo. Owocnych obrad życzę w takim razie.
Dziękuję, kłaniam się.
Kluczowy temat.